Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Na początku pozwolę sobie przypomnieć, że mój kanał istnieje w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Już 7 października kolejna msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich wspierających ten kanał YouTube'owy. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tej mojej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. W przypadku pierwszej sprawki jestem ciekaw, czy uda mi się przekonać Was o wadze zagadnienia, o którym będę mówił, pomimo tego, że pewnie jesteśmy skupieni wszyscy teraz na czymś trochę innym. Jest wojna przede wszystkim, oprócz tego u nas jest drożyzna i mówi się o nadchodzącym kryzysie energetycznym, a zbliża się podobno sroga zima. Tymczasem ja chcę tutaj mówić o tym, że YouTube coś tam cenzuruje. No więc powiem Wam, że ja zupełnie szczerze to mówię, za jedno z ważniejszych wydarzeń ostatnich tygodni uważam usunięcie kanału w Realu24 z YouTube'a kompletnie oraz tygodniowe zamrożenie jakby kanału PCH24. I od razu taka mała prośba, zależy mi, żeby myśli widza od razu nie biegły w kierunku, czy ja lubiłem na przykład w Realu24, czy ja poważam to medium, ludzi, którzy tam coś mówią, czy lubię Polonia Christiana, PCH24, bo tak naprawdę, czy lubimy, czy nie lubimy dane medium, nie ma za bardzo znaczenia w tym przypadku. Mamy sytuację, w której monopolista, bo tak należy nazwać platformę, na której teraz mnie prawdopodobnie oglądacie, może narzucać państwom, jakie treści tam, w tych państwach, ludzie mogą oglądać, a jakich nie mogą oglądać. Wolność słowa jest pod ogromnym atakiem i najpierw zastanówmy się, czy to jest moralne. Może tak na to spójrzmy, bo są takie głosy bardzo często, to jest prywatna firma, mają prawo robić to, co robią. Prawo może jeszcze mają, bo poszczególne państwa na przykład tego jeszcze prawnie nie uregulowały. Polska zdaje się tego nie zrobiła. Polski rząd teraz ma swoją tubę propagandową, jedną w telewizji. Opozycja ma swoją, więc tak naprawdę zniknięcie jakiegoś takiego człowieka, który coś mówi obok tego wszystkiego, tak naprawdę no, w tym przypadku jest po prostu na rękę. Zdaje się obu tym obozom. Natomiast nie o tym miała być mowa. Czy to jest moralne? Dlaczego platforma, na której teraz mnie oglądacie, jest taka silna? Dlaczego? Już kiedyś podawałem ten przykład. Wyobraźmy sobie, że na jakiejś ulicy w jakimś miasteczku są dwa kluby, dyskoteki. Tak to się kiedyś mówiło. I w jednym są wszyscy, a w drugim jest pusto. I teraz już kiedyś o tym mówiłem. Dlaczego tam są wszyscy? Odpowiedź najczęściej jest taka sama. Bo tam są wszyscy. Tam są wszyscy, bo tam są wszyscy. Tak działa właśnie, tak działają ludzie. Ludzie przyciągają innych ludzi. Gdyby teraz, powiedzmy, 5 osób z tego klubu, gdzie wszyscy tańczą, dobrze się bawią, drinki się leją, przeszło do tego drugiego klubu i patrzą, jest tak samo praktycznie. Podobny wystrój, te same drinki, no ale co oni by mieli tam robić? Pokiwają się przez chwilę na parkiecie i czekają, aż ktoś dołączy. Może nawet jakaś 6. osoba dołączy, no to już zaczyna się coś dziać. Ale prędzej czy później one po prostu stwierdzą, idziemy tam. Tam są wszyscy. Więc tak naprawdę o sile, na przykład platformy, na której teraz mnie oglądacie, tak naprawdę stanowią widzowie, ludzie. I teraz najważniejsze pytanie. Czy YouTube byłby tak popularny, gdyby na samym starcie, kiedy ktoś umieścił tam pierwszy filmik, drugi, trzeci, czwarty, było wiadomo, patrzcie jaka fajna platforma, możesz tu umieszczać filmiki, ale przyjmij do wiadomości, że właściciele tej platformy mają bardzo określone poglądy polityczne. Więc jak w przyszłości powiesz coś, co im się nie spodoba, to polecisz. Możesz sobie tutaj budować kanał, na przykład kanał w Realu24, porównując sobie go do mojego kanału. Mogę sobie tylko wyobrazić, tam były tysiące godzin ciężkiej charówki, żeby zbudować sobie taką telewizję internetową. I teraz znowu mała prośba. U niektórych z Was już prawdopodobnie pojawiła się myśl, że ja bardzo lubiłem w Realu24. Prawda jest taka, że ja tego nie oglądałem. Praktycznie w ogóle nie oglądałem tego medium, troszkę na początku tego, co powiedzmy tam wybuchło w 2020 roku, tej histerii. Wtedy bardzo interesowało mnie, co o tym mówi w Realu24, bo jakoś tak mówili to, co ja również myślałem. Od tego czasu nie wiem, co mówili o wojnie na Ukrainie, naprawdę nie wiem. Wiem, że były jakieś zarzuty, że to jest propaganda prorosyjska, coś w tym stylu. Nie wiem, czy to były podstawne, czy bezpodstawne zarzuty. Natomiast usuwanie jakiegoś medium, czy to jest telewizja internetowa, prasa, czy to jest jakieś radio, w państwie prawa powinno być dopuszczalne tylko i wyłącznie w sytuacji złamania bardzo jasno określonego prawa. Powinna być wolność wypowiedzi w ramach prawa, że nie wolno oczywiście znieważać głowy państwa, nawoływać do przestępstw, coś tam do małoletnich, oczywiście powinny być ograniczenia, powinny być bardzo precyzyjne ograniczenia, co wolno w danym kraju mówić, a czego nie wolno w danym kraju mówić. I o tym nie powinna decydować platforma, na której to się odbywa. Mam nadzieję, że jeżeli wybory w 2024 roku w Stanach wygra Donald Trump, jeżeli wystartuje, albo katolik Ron DeSantis, jeżeli Donald Trump nie wystartuje, to że oni coś z tym zaczną robić, przynajmniej w Stanach. Pytanie brzmi, czy chociaż trochę udało mi się przekonać was, bo przekonanych nie muszę przekonywać, ale może takich nieprzekonanych, że waga tego zagadnienia jest dosyć spora. Bo i YouTube, i Facebook, powiedzmy, wielu użytkownikom kojarzy się z tym, że tam sobie na początku się zamieszczało zdjęcie pieska, były lajki, potem zdjęcie z wakacji, też 100 lajków, jest świetnie. Ale potem te media zaczęły być areną wojny idei. Wojna idei to ten kanał jest Wojna idei, w ogóle bardzo fajny kanał. Natomiast no, tutaj ta wojna idei nie odbywa się tak, że jedna strona powie swoje, druga strona powie swoje i powiedzmy, w zależności od tego, ile ludzi zostanie przekonanych, to któraś z tych idei zdobędzie przewagę. Tutaj jest inaczej. Raczej jeżeli chodzi o argumenty, raczej jeśli chodzi o rozumowość światopoglądów, to światopogląd konserwatywny w większości przypadków w zderzeniu, takim zderzeniu powiedzmy właśnie na uczciwych zasadach, zawsze zmiecie ideologie lewicowe. Więc co mają ci lewacy? Co im zostało? Im zostało zakładanie powiedzmy jakichś takich instytutów badania ksenofobii, homofobii, czegoś tam jeszcze i śledzenie, gdzie można kogoś oskarżyć o coś, oskarżyć o homofobię na przykład albo ksenofobię, no i zgłaszanie do YouTube'a. Jest taki instytut w Polsce, już nawet nie będę teraz sprawdzał, jak on się nazywa, który po usunięciu, zupełnie usunięciu kanału YouTube'owego, który miał 500 000 subskrybentów, ten instytut ogłosił tam wielki sukces, że nareszcie nasze starania przyniosły efekty. Tyle zgłoszeń, żeśmy wysyłali, że tam jest jakaś ksenofobia na tym kanale, że wreszcie YouTube go usunął. Więc moim zdaniem to jest bardzo niemoralne. Argumentacja, że to jest prywatna firma. Według mnie, gdyby każdy kraj uczciwie przyjrzał się swojej racji stanu, jak powinno być na terenie tego kraju, to jeżeli ktoś już osiąga taki monopol, jaki ma na przykład właśnie YouTube, w tym momencie powinno być we współpracy z tym państwem określenie ram. Co wolno w tym państwie mówić, czego nie wolno w tym państwie mówić. O tym nie powinna decydować siła zewnętrzna. Mówię trochę jakby też z własnego podwórka, bo też mam kanał na YouTubie. Co mi się wymsknie o aborcji, jak się na przykład powie, że aborcja i zabicie dziecka i ten zlepek słów się pojawi, to wiadomo, że jest demonetyzacja od razu, ale chyba właśnie teraz dotarłem do istoty tego, co chcę powiedzieć. Usunięcie dużego medium nie jest dramatem dla tego medium. Jest oczywiście dużym. Gdyby mi nagle z dnia na dzień ktoś usunął ten kanał YouTube'owy, zupełnie usunął, no to dla mnie osobiście byłoby to wrzucenie dużej ilości pracy jakby zupełnie w niebyt. To jest niemoralne. Natomiast przede wszystkim jest to dramat dla społeczeństwa. Jeżeli w danym społeczeństwie ktoś z zewnątrz będzie narzucał, co wolno, a czego nie wolno mówić, i doszedł do tej pozycji trochę oszukując, bo nikt nie ostrzegał na początku, wrzucajcie filmiki, ale my będziemy decydować potem, czy politycznie są poprawne, czy niepoprawne, no to to jest sytuacja dla danego społeczeństwa niebezpieczna. I poszkodowani są również no, 500 000 subskrybentów danej telewizji i poszkodowanymi tutaj jest całe społeczeństwo. Powinno być tak, że każde państwo ma swoje prawo, co wolno, a czego nie wolno mówić publicznie w internecie, co mogłoby zrobić dane państwo. No, dane państwo, według mojej wiedzy, nie do końca jakieś takie pogłębione, jeżeli chodzi o tego typu sprawy, to chyba dwoma jakimiś kliknięciami można by wyłączyć YouTube'a w Polsce. Na przykład. Oczywiście społeczeństwo by od razu zżarło, powiedzmy, taki rząd, bo społeczeństwo traktuje to jako rozrywkę głównie, więc dlaczego miałby stracić na przykład możliwość oglądania YouTube'a? Przecież to się lubi robić. Więc oczywiście mówię o takiej, powiedzmy, utopijnej wizji. Wyłączamy YouTube'a w Polsce do momentu, w którym nie zostaną określone precyzyjne zasady, które polska strona zatwierdzi, że to jest prawo. Prawo w Polsce stanowi tak, że nie wolno mówić tego. Resztę ludzie. Wolność słowa. Wolność wyrażania idei. Wolność mówienia na przykład szczepionka, a nie cudowny eliksir. Za co zostało zamrożone na tydzień konto Polonia Christiana, tego nie wiem. Chyba tam chodzi też właśnie o narrację pandemiczną i ma to związek z filmem, który ma niedługo tam powstać, Władcy Świata, Bill Gates. I tak naprawdę chyba tylko potwierdzić to, o czym tydzień temu w sprawkach była mowa, to zresztą na Onecie paradoksalnie się pojawiło artykuł o tym, że było całe śledztwo dziennikarskie, w jaki sposób tak naprawdę rządy oddawały bardzo dużo swojej autonomii kilku osobom na świecie, w tym panu Billowi, który tam ze swoją małżonką, ex już teraz małżonką Melindą, no trzęśli całym światem. I zdaje się, że na zapowiedź tego filmu Polonia Christiana dostała tygodniowego bana. Nie powinno tak być. I cała ta wypowiedź chyba jest po to, że pomimo tego, że teraz naprawdę inne rzeczy pewnie mamy na głowie, żeby jak najwięcej ludzi rozumiało, że to jest bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja. Ja w każdym razie będę czekał na polityka, który kiedyś w swoim programie wyborczym powie o tym, że on zamierza uporządkować tę sferę, bo ta sfera jest według mnie no niezwykle, niezwykle ważna. Jeżeli obecni władcy świata będą mogli jednym pstryknięciem w Polsce zamknąć kanał, który miał 500 000 Polaków subskrybentów, czyli 500 000 Polaków uznało, że chce tego słuchać, a ktoś z zagranicy o bardzo określonych poglądach, bardzo niedobrych dla Polski poglądach, od razu sobie to powiedzmy, może ten kanał zamknąć, to jest to sytuacja dla Polski niekorzystna. A potem się jeszcze słucha komentarzy takich, że ja i tak ich nie lubiłem, więc co mi tam, że ich usunięto. No nie jest to zbyt świadoma postawa obywatelska, tak bym to ujął. To wszystko w tej pierwszej sprawce, teraz idziemy do drugiej. Zbliżają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W tym roku będą się odbywały w państwie muzułmańskim. I chyba z tego tytułu holenderska federacja piłkarska wymyśliła super akcję. Akcja nazywa się One Love, czyli jedna miłość. I zaprosiła pozostałe kraje do tego, żeby kapitanowie tych drużyn założyli sobie taką oto właśnie opaskę. Jedyneczka, że jedna miłość, no i kolorki. I fajnie jest. Do akcji przyłączyły się, czyli zgodziły się na to, że kapitan taką właśnie opaskę będzie miał podczas meczy. Takie kraje jak Holandia, która to zainicjowała, Anglia, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Szwajcaria i Walia. Te kraje z europejskich krajów postanowiły, że to świetny pomysł. Na szczęście znalazły się też kraje, które stwierdziły, że nie, kapitan nie będzie nosił takiej opaski i to są takie kraje jak Chorwacja, Hiszpania, Portugalia, Serbia oraz Polska. Bogu dzięki. Dla mnie, i mówię to zupełnie serio, dodaje to dodatkowego smaczku na te mistrzostwa. Jestem przekonany, że nie będę w stanie kontrolować jakby swojej podświadomości. Jeżeli będę akurat miał okazję oglądać mecz dwóch drużyn, z których jedna będzie miała tę kolorową opaskę, a druga nie, będę kibicował tej drużynie, która się temu przeciwstawiła. Nie znam szczegółów, kto decydował, czy dany kraj się do tego przyłącza, czy nie, bo to ma nosić tylko kapitan, więc może kapitan decydował. U nas kapitanem jest Robert Lewandowski, który podkreślał swoją wiarę w Pana Boga kilkukrotnie, no więc może to on podjął decyzję, że on takiej opaski nosić nie będzie, a może jest to decyzja całej drużyny, nie wiem. Natomiast Chorwacja, Hiszpania, Portugalia, Serbia oraz Polska nie będą nosiły tych tęczowych opasek, inne kraje będą. Czy dorosły katolik może żywić nadzieję, że Pan Bóg zechce nagrodzić jakąś stronę za taką, a nie inną postawę? Myślę, że nie, że to byłoby trochę infantylne i prymitywne z mojej strony, gdybym tak myślał, no, że Pan Bóg zechce nagrodzić drużynę, która stawia się na wskroś antychrześcijańskiej akcji. Mieć nadzieję, że Pan Bóg zechce nagrodzić jedną z tych drużyn, byłoby chyba trochę infantylne, natomiast kto wie, zobaczymy, co się będzie działo. Ja na pewno w każdym przypadku sercem będę po stronie drużyny, której kapitan nie nosi tęczowej opaski podczas Mistrzostw Świata w Katarze. To wszystko w tej krótkiej sprawce. Teraz zapraszam Was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie, a po niej polecę jeszcze jedną książkę. Włochy. W niedzielę 25 września we Włoszech odbyły się wybory parlamentarne. Zdecydowane zwycięstwo odniosła w nich koalicja partii prawicowych. Bracia Włosi, Giorgi Meloni, zyskali 119 posłów. Liga, Matteo Salviniego, 66. Naprzód Włochy, Silvio Berlusconiego, 45 przedstawicieli. I najmniejszy partner koalicji, centryści z ruchu My Umiarkowani, 7 posłów. W sumie koalicja prawicy zdobyła 237 miejsc na 400 w parlamencie i 115 na 200 w Senacie Republiki. Giorgia Meloni, która najprawdopodobniej zostanie premierem Włoch, znana jest z konserwatywnych poglądów. W słynnym przemówieniu, które stało się hitem internetu, powiedziała:
Adesso chiaramente riparlano di togliere la dicitura padre e madre dai documenti.
Teraz jasno mówią o tym, by usunąć rubrykę ojciec-matka z dokumentów, bo rodzina to wróg, bo tożsamość narodowa to wróg, tożsamość płciowa to wróg. Chcą, byśmy byli rodzicem pierwszym i rodzicem drugim. płcią LGBT, obywatelami X, cyframi. Ale my nie jesteśmy cyframi, jesteśmy ludźmi. Będziemy bronić naszej tożsamości. Jestem Georgia, jestem kobietą, jestem matką, jestem Włoszką, jestem chrześcijanką. Nie odbierzecie mi tego, nie odbierzecie. Przed wyborami we Włoszech przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani Ursula von der Leyen, zapytana o te wybory i niebezpieczny kierunek, w jakim mogą pójść, odpowiedziała tak. Zobaczymy. Jeśli sprawy pójdą w trudnym kierunku, mówiłam już o Węgrzech i Polsce, mamy narzędzia. Włochom jednak, jak widać, narzędzia pani Ursuli nie wydały się wystarczająco straszne. Złośliwi mówią, że włoscy wyborcy potraktowali ją tak, jak ten ugandyjski minister. Węgry. Rząd Węgier planuje referendum w sprawie europejskich sankcji wobec Rosji. O sankcjach decydują brukselscy biurokraci i europejskie elity. Nikt nie pyta Europejczyków. Jako pierwsi w Europie, na Węgrzech, zapytamy ludzi o ich opinię dotyczącą sankcji, powiedział premier Viktor Orban. W jego opinii sankcje nie działają i wpędziły jedynie Europę w kryzys energetyczny. Tymczasem w wielu krajach Europy mają miejsce protesty przeciwko polityce unijnej. We Francji manifestowali tradycyjni katolicy z symbolami Najświętszego Serca Jezusowego. W Czechach 100 tysięcy demonstrantów, zarówno z prawicy, jak i z lewicy, przeszło przez Pragę pod hasłem Naprzód Czechy. Manifestacja skierowana była przeciwko drożyźnie, uległości rządu wobec Brukseli oraz przeciw Zielonemu Ładowi. Kanada. Kerry Luc Lemieux, zaburzony mężczyzna uważający się za kobietę, pracuje jako nauczyciel w miejscowości Oakville. W celu podkreślenia swojej urojonej płci przywdziewa do szkoły ogromnego rozmiaru sztuczne piersi. Sprawa stała się głośna po tym, jak uczniowie ze szkoły, w której uczy, Oakville Trafalgar High School, wrzucili do sieci filmiki z udziałem nauczyciela. Przedstawiają one przebranego za kobietę faceta z długimi blond włosami, w krótkich spodenkach, obcisłej bluzce i masywną protezą piersi. Jak myślicie, co zrobił dystrykt szkolny, gdy spotkał się ze wściekłością rodziców? Czy błyskawicznie rozwiązał ten problem? Otóż niekoniecznie. Wydał za to oświadczenie, w którym wyjaśnił, że ich ręce są związane ze względu na kodeks praw człowieka prowincji. W ubiegły piątek przed szkołą zgromadził się tłum rodziców i uczniów, którzy protestowali przeciwko obecności w szkole obłąkanego nauczyciela. Trzymali tabliczki z napisami: ta szkoła wspiera parafilię i uwodzenie dzieci. Szkoła, nie cyrk. Naucz ich czytać i pisać, a nie zmieniać płeć. Jeśli mamy mężczyznę, który przebiera się za kobietę, którego fetyszem są sztuczne piersi w rozmiarze X, to ma być nagle do przyjęcia ze względu na kodeks praw człowieka? Według mnie każde dziecko poniżej 18 roku życia zasługuje, ma prawo, by być przed tym chronione. Mówił jeden z protestujących. Minister edukacji prowincji Ontario, Stephen Lecce, skierował do kolegium nauczycielskiego list, w którym wyraził swoje obawy dotyczące ubioru nauczyciela. W tej prowincji, w naszych szkołach, świętujemy różnice, ale wierzymy też, że w przypadku naszych dzieci muszą istnieć najwyższe standardy profesjonalizmu. Na posiedzeniu rady szkoły ktoś sprytny znalazł sposób na rozwiązanie tego problemu bez okazania jakiejkolwiek nietolerancji. Złożono wniosek o zmianę nauczycielskiego dress code'u. I to miałoby zmusić tego pana do porzucenia sztucznych piersi. Z reakcji na przypadek pana Kerry'ego Luca, czy też pani Kylie, jak chce, żeby zwracali się do niego uczniowie, można mieć nadzieję, że złość rodziców i duża popularność tej sprawy na terenie Kanady przyczyni się do przebudzenia tego na wskroś zlewaczałego kraju. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Stany Zjednoczone. Netflix cenzuruje sam siebie pod wpływem lobby LGBTQ i inne literki. Chodzi o nową produkcję Netflixa, Dahmer, która opowiada o seryjnym mordercy, który, tak się składa, był również homoseksualistą. Jego ofiarami w latach 1978-91 było 17 młodych mężczyzn i chłopców w Milwaukee. Co z nimi robił? Oszczędzę wam opisu. Początkowo film był umieszczony w kategorii LGBTQ, ale spotkało się to z oporem niektórych widzów Netflixa. Hej, cześć Netflix, błagam, proszę o ponowne rozważenie otagowania Dahmera jako LGBTQ. Z kolei jeden z użytkowników TikToka powiedział, że jest technicznie prawdziwe otagowanie serialu jako LGBT, ale nie jest to reprezentacja, której szukamy. Serial spotkał się także z krytyką ze względu na brutalność i rozkoszowanie się barbarzyństwem głównego bohatera. Jeden z krytyków określił serial mianem porno z torturami. Jakie wzorce Netflix promuje od dawna? Dobrze wiemy. Tym razem chyba jednak odrobinę się zapętlił, co prędzej czy później zawsze nastąpi w przypadku ideologii lewicowych. Polska. 1 września w Milsku nad Odrą odbyło się nabożeństwo o nawrócenie ekologiczne i odnowę relacji z rzeką. Spotkanie prowadził franciszkanin, ojciec Stanisław Jaromi.
Pozdrawia ojciec Stanisław Jaromi z ruchu ekologicznego świętego Franciszka z Asyżu. Chcę zaprosić was wszystkich do kolejnego już świętowania czasu stworzenia Season of Creation, który organizujemy corocznie od czasu wydania encykliki Laudato Si od roku 2015.
Modlił się tymi słowami. Dobry i łaskawy Boże, Ty wzywasz nas do solidarności z ofiarami katastrof ekologicznych, zmian klimatycznych i destrukcji naturalnego środowiska. Wiemy, że Ziemia stanie się naszym domem dopiero wówczas, gdy zechcemy szanować i troszczyć się o całą wspólnotę życia. Kiedy podejmiemy działania dla ochrony i odnowy systemów życia. Gdy rzeczywiście zadbamy o zrównoważony rozwój dla wszystkich.
Mówimy się o odpowiedzialne, dobre, solidarne działania wobec świata przyrody oraz o zmianę nastawienia dla tych, którzy grzeszą, którzy trują powietrze, ziemię, wodę, rzekę, przyrodę i trują i nas, nas ludzi, nasze serca, nasze umysły, nasze ciała.
Podczas nabożeństwa przepraszano także za chciwość i agresję wobec przyrody oraz modlono się m.in. za wszystkich skrzywdzonych przez grzechy ekologiczne, za zaangażowanych w realizację ekologii integralnej w świecie i o odnowę relacji z rzeką. Cokolwiek to miałoby oznaczać. Białystok. Aktywiści LGBTQ i inne literki poinformowali, że w tym roku tzw. Marsz Równości w Białymstoku nie odbędzie się. Przyczyną są, jak to nazywają, wypalenie aktywistyczne oraz problemy zdrowotne aktywistów. Tutaj ktoś złośliwy mógłby zapytać, czy nie chodzi przypadkiem o małpią ospę. W 2019 roku pierwszy w historii białostocki Marsz Równości odbił się echem, ponieważ spora grupa obrońców normalności dała silny odpór maszerującym tęczowym. W roku 2020 marszu nie było z powodu obostrzeń. Kolejny i ostatni, jak do tej pory, marsz miał miejsce w ubiegłym roku. Stowarzyszenie Tęczowy Białystok wydało komunikat, w którym informuje, że do ostatnich sił próbowało zorganizować tegoroczny marsz, przekładając go na coraz odleglejsze daty, by ostatecznie jednak zupełnie go odwołać. Czasami przychodzi czas, gdy nawet najtwardsze osoby muszą powiedzieć stop i postawić na pierwszym miejscu siebie i swoje dobro. Tak jest i w tym wypadku. Nasz mały, bo liczący zaledwie kilkanaście osób zespół, w tym roku był zdziesiątkowany odejściem kilku osób, problemami zdrowotnymi, zagranicznymi wyjazdami, wypaleniem aktywistycznym, a także, co najważniejsze, zmianą warty w naszym zarządzie i strukturach. Mamy nadzieję wrócić ze zdwojoną siłą, podało Stowarzyszenie Tęczowy Białystok. Może to znak, że aktywiści homoseksualni powoli się kończą. Może poznali w końcu treść polskiej konstytucji? Być może kończą się środki, które panowie Sorosze łożą na takie działania w Polsce. Miejmy nadzieję, że tak. Tak jak obiecywałem, na końcu chcę polecić wam książkę. Jest to książka pana Michaela Davisa, która zrobiła na mnie naprawdę piorunujące wrażenie. Jest bardzo cieniutka, bardzo króciutka, więc czasami fajnie jest, jak wpada w ręce książka, która jest po prostu do przeczytania niemalże na raz, a wnosi bardzo dużo treści. Jeżeli jesteś osobą, która śledzi z zaniepokojeniem, podejrzewam, sytuację obecnie w Kościele i powoduje to jakiś rodzaj przygnębienia, zniechęcenia, wręcz ogromem niektórych teraz takich masywnych jakby ruchów w Kościele katolickim, to ta książeczka jest właśnie dla ciebie. Ta książka nazywa się Święty Atanazy, Obrońca Wiary. I naprawdę kilkukrotnie podczas jej lektury śmiałem się, dlatego że to był taki śmiech, powiedzmy, niedowierzania, że można czytać o zdarzeniach, które miały miejsce 1600 lat temu, a jakby się czytało dokładnie o bieżących czasach. Generalnie chodzi o to, że Kościół trawiła wtedy herezja ariańska. Chyba można powiedzieć podobnie, jak obecnie Kościół trawi herezja modernizmu. I książka ta opowiada o człowieku, który teraz jest święty, natomiast w tamtych czasach doznawał na przykład ekskomunik. Zupełnie serio, czyli ktoś ekskomunikowany potem jest święty. Czy to nie jest interesujące? Jest naprawdę aż pięknie poczytać o tym, jakich argumentów używano przeciwko na przykład Atanazemu. I na przykład 1600 lat temu pojawia się argument o jedności, że w celu zachowania jedności lepiej, żeby Atanazy odpuścił, bo Atanazy po prostu był nieprzejednanym przeciwnikiem herezji ariańskiej, a większość kościoła się jej poddała. I on przez swoją postawę jakby rzekomo groził jedności kościoła, gdzie tak naprawdę on, będąc w absolutnej mniejszości, na nim spoczywała jakby chyba przyszłość kościoła, tak to można powiedzieć. Co jeszcze mam w tej książce podkreślone? Pamiętam, że było coś o roli ludu Bożego. O, na przykład tutaj, w tym szczególnym czasie, chodzi o czwarte stulecie, przekazaną nieomylnemu kościołowi boską tradycję, głosili i zachowywali raczej wierni niż episkopat. Takie zdanie. I jeszcze jest, również uśmiechnąłem się, kiedy przeczytałem o tym, jak używano wtedy przymusu posłuszeństwa. Czyli posługiwano się argumentem jedności. Mówimy o tym, co było 1600 lat temu, że w imię jedności i posłuszeństwa ktoś powinien postąpić tak, a nie inaczej, bo będzie na przykład ekskomunikowany. I ten ktoś zostaje ekskomunikowany, a 1600 lat później możemy przeczytać o nim książeczkę zatytułowaną Święty, bo jest świętym Kościoła katolickiego. Myślę, że jest bardzo pożyteczne, aby każda osoba, której leży na sercu obecnie sytuacja w Kościele, też ją przeczytała. Na wszelki wypadek powiem, nie mam z tego żadnych profitów. Pod filmem zamieszczę link do wydawnictwa Tedeum i tam, jak wpiszecie kod rabatowy sprawki, to naliczy się wam rabat. Z całego serca zachęcam do kupienia tej małej książeczki, przeczytania jej sobie. Pozwoli ona, moim zdaniem, zupełnie inaczej, z mniejszą dawką jakby może niepokoju, patrzeć na obecną sytuację. Kochani, to by było wszystko na dzisiaj. Wszystkim, którzy dotrwali do końca, bardzo dziękuję za uwagę i życzę błogosławionego weekendu. Przepraszam za słowo weekend, chyba się już tego nie oduczę. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.